przejdziemy dzisiaj do słowa, jeszcze się odwołam do pieśni, którą dzisiaj tutaj śpiewaliśmy. Nawet zrobiłem w trakcie pieśni zdjęcie. Mój strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie. I Ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Wiem, teraz też nie zawiedziesz mnie. Że mój strach utonie w Twojej łasce, bo Twoja ręka mnie prowadzi. I trochę to jest, dzisiejsze słowo będzie na kanwie tego, co tutaj śpiewaliśmy w tej pieśni. Bo temat, którym dzisiaj się chciałem z Wami podzielić, braterstwo, to jest, czego Bóg od nas oczekuje. I w zasadzie można by było powiedzieć, przeczytać cały Nowy Testament i byśmy wiedzieli, czego Bóg od nas oczekuje. Ale wybrałem kilka fragmentów takich może nieoczywistych, znanych oczywiście, bo przecież znamy Słowo Boże, czytamy je i słuchamy tego Słowa już dłuższy czas. Ale są to takie fragmenty, w każdym bądź razie takie, które chciałem zestawić, braterstwo. To w zasadzie są cztery historie, dwie ze Starego Testamentu, dwie z Nowego, żebyśmy zobaczyli, jakie Bóg ma wobec nas oczekiwania. Pierwsze wydarzenie jest opisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział. Jeżeli ktoś z Was ma pismo, to niech sobie otworzy, zobaczy. Wersety od 10 do 15. Druga Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, wersety od 10 do 15. To jest opis historii, kiedy Izraelici wyszli wreszcie z Egiptu po tej ostatniej pladze, gdzie umarli pierworodni. Faraon ich wypuścił, oni doszli do brzegu Morza Czerwonego, a potem znowu Faraon się zmienił swoje zdanie, zorientował się, że zostaje bez prawie 2 milionów niewolników, bo tyle mniej więcej ten naród liczył. Wtedy tam było 600 mężczyzn z kobietami, z dziećmi. Myślę, że ten naród liczył gdzieś około 2 miliony, więc stwierdził, że po prostu Egipt nie może sobie na to pozwolić. Trzeba ich gonić i z powrotem ich przyprowadzić. I wziął swoje wojska. Jest napisane tak, że wziął też 600 dobranych wozów i wszelkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdy wóz, także tam po prostu, wiecie, setki wozów na wozach wojownicy i ścigali Izraela. Werset 10. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli swoje oczy i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną na nich, a oni stoją przed Morzem Czerwonym. Nie ma za bardzo gdzie uciekać. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana. No pierwsza reakcja, no Boże, pomóż. Krzyczą i wołają do Pana. A do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy Ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Oni wołają do Pana, ale jednocześnie też pretensje do Mojżesza. Po co żeś nas wyprowadził? Zaraz nas tutaj pozabijają wszystkich. Nie mamy gdzie uciec, nie mamy jak się bronić. A Mojżesz im mówi, że to Pan będzie walczył za was. Zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam. Już Egipcjan nie będziecie oglądać. Pan za was będzie walczyć. Wy zaś milczcie. Przestańcie krzyczeć. Przestańcie panikować. Nie bójcie się, tylko milczcie. Ale wiecie, tytuł tego wykładu jest, czego Bóg od nas oczekuje. I za każdym razem będzie tam sytuacja, kiedy Bóg się osobiście wypowiada w jakiejś sprawie. To nie jest to, że przez swoich sług, tych, którzy napisali Biblię, się wypowiada, ale bezpośrednio. I tutaj jest wypowiedź, bezpośrednia wypowiedź Boga. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? No i oczywiście Mojżesz też wołał do Pana, no Panie, tutaj lud jest strasznie, są wszyscy wystraszeni i są wściekli na to, że ich wyprowadziłem. A Bóg się odzywa i mówi tak, dlaczego wołasz do mnie? Dlaczego? To jest takie pytanie, które zdradza, braterstwo, to, że Bóg jest trochę zniecierpliwiony. Bo oni tutaj robią wielki hałas, jest wielka panika, wielki strach, złość wręcz na to, że nie są w Egipcie, tylko są tutaj w takiej sytuacji, gdzie zaraz tracą życie. A Bóg jest tym zniecierpliwiony, Bogu się to nie podoba. I mówi, dlaczego ty do mnie wołasz? Tak jakby chciał powiedzieć, nie ma powodu, żebyś do mnie wołał w ogóle, tak? Rozumiecie to pytanie? To jest takie pytanie retoryczne. Czyli jakby inaczej mówiąc, nie wołaj do mnie w ogóle. Nie ma żadnego powodu, żebyś ty tutaj do mnie wzywał, że jakaś wielka sprawa jest? Nie ma takiej sprawy. Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Powiedz im, żeby szli. I słuchajcie, gdzie mieli iść? W morze. Oni mieli wejść w morze. Bóg mówi, o co chodzi w ogóle? Powiedziałem tak jakby w domyśle, nie parafrazując. Powiedziałem, że wyprowadzę Izrael do ziemi opływającej w mleko i miód. Cały czas jestem z nimi. Przed chwilą widzieli wszystkie te plagi, te cuda, które robiłem w Egipcie. A teraz do mnie tu krzyczycie? I ty mówi, po co ty do mnie wołasz? I po co ten lud na mnie woła? Co się tu coś wydarzyło? Idźcie po prostu. I myślę, bratelstwo, że gdyby oni wtedy weszli, to może by się rozstąpiło bez udziału Mojżesza, bo jeżeli Bóg mówi idźcie, to idźcie. Oczywiście w następnym wersecie 16 jest napisane, ty zaś podnieś laskę swoją, wyciągnij nad morze i rozdziel je i niech Izrael idzie. A synowie izraelscy przyjdą środkiem morza po suchym gruncie. Widzicie? Sytuacja, w której zniecierpliwili Boga, doprowadzili go do takiego lekkiego rozdrażnienia. W zasadzie Bóg ocenił tę sytuację jako nieistotną, jako w ogóle niewartą tego, żeby do niego wołać. Ale postawmy się w sytuacji tych ludzi. Wychodzą, a ciągną setki wozów pełnych żołnierzy. I oni w końcu ich zobaczyli, bo jest w wersecie 10 napisane, a gdy Izraelici podnieśli swoje oczy, więc jak zobaczyli ten pościg tych żołnierzy z mieczami na tych wozach, no to koniec braterstwa po prostu. Wielki strach, wielka rozpacz, wołanie do Pana i do Mojżesza, pretensje do Mojżesza i wymówki, po co żeś w ogóle nas wyprowadzał. Nie? A Bóg mówi, ja usłyszałem wasze wołanie w Egipcie, zobaczyłem wasz trud, jak jesteście wykorzystywani, jak wam ciężko się żyje w Egipcie, tego was postanowiłem wyprowadzić. A oni mówią, nam było lepiej tu w Egipcie. My tam sobie robiliśmy te segły, było zupełnie przyzwoicie. Co z tego, że nie mieliśmy czasu na nic innego, bo całymi dniami robiliśmy te segły, ale byliśmy przynajmniej żywi. Chcąc to sparafrazować. I to jest taka pierwsza sytuacja. Widzicie, braterstwo? Bóg oczekuje, że nawet w sytuacjach, które z naszego punktu widzenia są dramatyczne, które grożą nam jakieś niebezpieczeństwa, które się wydają takie już nie do uniknięcia, no bo co można zrobić? Nie wiem, czy oglądaliście mapę topograficzną tego miejsca. Tam zresztą Salomon wzniósł taką kolumnę, na której są napisy, że w tym miejscu Żydzi weszli w Morze Czerwone. I w miejscu, kiedy wyszli, też jest ta kolumna. Jedna ma bardzo starte napisy, druga na drugi napisy są bardziej wyraźne i tamten wierzący ustawili tą, wzięli jakiś tam wielki spychacz czy koparkę i ustawili tą kolumnę. Oczywiście to nie jest w tym miejscu, gdzie w większości map się pokazuje, że oni przechodzili, bo to jakoś ludzie, którzy te mapy robią, nie potrafią ogarnąć. Ja kiedyś na ten temat mówiłem, pokazywałem wam miejsce, ale też możecie znaleźć na YouTubie filmy, które pokazują właśnie miejsce przejścia Izraelitów. Tam jest tak, że z jednej strony zbocze górskie, z drugiej strony zbocze górskie. Oni taką dolinką szli, 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 aż w końcu doszli do morza. I tam za bardzo nawet nie było gdzie uciekać, bo są przecież góry, na które by się musieli wdrapywać. I dlatego tam wcześniej jest powiedziane, że Faraon pomyśli, że się zgubiliście i że na was ruszy i tam was po prostu zdziesiątkuje, a pewnie kobiety, dzieci, a mężczyzn zaprowadzi do pracy z powrotem w Egipcie. I Bóg oczekuje od nas, to jest pierwsza odpowiedź na to pytanie z dzisiejszego wykładu, czego Bóg od nas oczekuje. Oczekuje od nas, że w sytuacjach, w których będziemy czuli bezpośrednie zagrożenie, które będą nam się wydawać niebezpieczne, groźne, jakieś ciężkie, jakieś zagrażające naszemu życiu czy zdrowiu, żebyśmy po prostu zachowywali pokój. Żebyśmy nie wołali do Boga, bo Bóg uważa, że nie ma takiej potrzeby. Skoro On jest Bogiem Wszechmogącym i który nas kocha, to zajmuje się nami i wszystkie nasze sprawy ustawia tak, że one idą według Bożej myśli. I nie ma sytuacji, w których Bóg coś by się wydarzyło, bo Bóg czegoś nie doglądnął. Był czymś może zajęty, może jakiś inny wszechświat stwarzał. O, sorry, sorry, Andrzej. To ci się wydarzyło w życiu. No akurat byłem zajęty, no trudno. Nie z tym Bogiem takie rzeczy. Tak jak pamiętacie, ci wyznawcy Bala byli wyśmiewani, że może wasz Bal zasnął, może jest w podróży, może dlatego wam nie odpowiada, że jest czymś zajęty. Nasz Bóg ani nie zasypia, ani nie jest w podróży, ani nie jest niczym zajęty. Bóg oczekuje od nas, żebyśmy się zachowywali właśnie w ten sposób. Jeszcze chciałbym wam przeczytać 31 wiersz z tego rozdziału. Kiedy już przeszli i kiedy wojska Faraona też weszły w to morze i zostały zalane, to ten rozdział 14 kończy się tak. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Ujrzeli wielką moc, a wcześniej to co widzieli? Jak na całym terenie Egiptu były plagi, to nie była wielka moc. Już zapomnieli, już to było gdzieś odległe, i już im to nic nie dawało. Ale jak ujrzeli teraz to, co się wydarzyło, co Bóg pokazał na Egipcjanach, to bał się Pana, czyli nabrał szacunku, nabrał czci do Boga. Doszli do wniosku, że mają do czynienia z potężnym Bogiem, no ale przecież już wcześniej o tym wiedzieli. I uwierzyli w Pana. A wiara to my wiemy, co to jest. Ufność, zaufanie, tak? Spoleganie na Bogu. I wreszcie poczuli ufność, że może rzeczywiście wszystko się dobrze skończy. Czy Bóg nie oczekuje właśnie od nas tego, żebyśmy Go czcili i żebyśmy okazywali Mu ufność, żebyśmy Mu po prostu zaufali i byli pewni tego, że jesteśmy w dobrych rękach. To jest pierwsze wydarzenie, braterstwo. Przejdziemy do 4 Księgi Mojżeszowej, do 13 rozdziału. Mi się tu nie chce otworzyć. Wersety od 25 do 33, czyli do końca rozdziału. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 25 do końca rozdziału. To jest o zwiadowcach, którzy wyruszyli do ziemi obiecanej, do Kanaanu, żeby zobaczyć, co to jest za ziemia, jak tam wygląda wszystko, czy jest żyzna, czy jest rzeczywiście mlekiem i miodem płynąca i jak wyglądają tam miasta, jak są obwarowane, czy nie będzie jakichś problemów ze zdobyciem tej ziemi. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach, i przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali płody im tej ziemi. Oni na drążku nieśli kiść winogrona, także no tam niesamowicie te zbiory wyglądały, nie? I odpowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. A potomkowie Anaka to byli olbrzymi. Oni mieli tam gdzieś z 2-2,5 metra. Nie? Tak jak Goliat też chyba był z potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. No i się okazało, że tam są mocne narody. Każda część tej ziemi to jest przez jakiś naród zajęta i tam mają swoje miasta, tam mają swoje fortece. I co się musiało wydarzyć, jest nie napisane, ale jest napisane w 30 wersecie. Kaleb uspokajał lud wzburzony, czyli oni się wszyscy przerazili, wzburzyli się. Mówią, jak? Taka żyzna ziemia i tyle tam tych różnych narodów jest, każdy tam kawałek ziemi przez inny naród jest kontrolowany. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, znowu na Mojżesza, już powiedzieli, że już uwierzyli w Mojżesza w drugiej księdze mojżeszowej. Mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wiadomość o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przyszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. No, w jaki sposób? No, że tam umrą i zostaną zakopani w tą ziemię, tak jakby ta ziemia ich tam zjadła po prostu. Już nie wyjdziecie. To jest ziemia, w której my stracimy wszyscy życie. Zostaniemy tam pochowani. Która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. I teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy przeczytali 14 rozdział, czyli dalej będziemy czytać do 4 wersetu, od 1 do 4. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Słuchajcie, całą noc płakali, krzyczeli, wzburzyli się. Niesamowite, taka ziemia, A co oni się spodziewali, że tam przyjdą właściciele mieszkańcy tych miast i im na tacy wyniosą klucz do miasta i powiedzą: zajmijcie to miasto, nas wybijcie mieczami, jesteśmy już na to gotowi, odsłaniamy nasze szyje, żebyście nas mogli pozabijać i my wam chętnie oddamy nasze ziemie i nasze miasta. No co oni myśleli? Ale to jest panika. Po prostu ten człowiek nie myśli racjonalnie. Wpadli w panikę po prostu, nie? Wzburzył się cały zbór, podniósł swój głos, krzyczeli. A pamiętacie, ta taka emocjonalność bliskowschodnia, oni krzyczą. Jak tam Asię Bibi, tą taką chrześcijankę wypuścili, to spotkali się i ileś godzin na placu krzyczeli, usiedli ci wszyscy muzułmanie i krzyczeli, a jak można było ją wypuścić. Są filmy na YouTube, jak oni siedzą i całymi godzinami krzyczą. Oni mają taką emocję. I ci też krzyczą i płaczą całą noc, słuchajcie. Wielka tragedia, bo tu trzeba ziemię zdobyć, o którym Bóg im powiedział, że im da tą ziemię po prostu, nie? I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi. Ten Mojżesz to był taką, wiecie, takim kozłem ofiarnym. Wszystko na tym Mojżeszu się skupiało. I Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie. Albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Że było lepiej nam chyba tam umrzeć, jak nas ten faraon gonił. Albo w ogóle, żebyśmy w Egipcie umarli. Zobaczcie, jaki brak takiego logicznego myślenia. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zabijmy tego Mojżesza i pójdziemy, będzie ktoś inny nas poprowadzi z powrotem do Egiptu. Wersety 11 i 12. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza. Już się Pan osobiście odzywa do Mojżesza. Znowu po raz kolejny Bóg się osobiście wypowiada. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Widzicie, jaka jest Boża reakcja? Też takie zniecierpliwienie. Jak długo oni mnie będą znieważać? Ja ich tu wyprowadziłem, bo już krzyczeli do mnie i wzdychali, a teraz mają pretensje o to. Zresztą braterstwo to tak jest. Jeżeli komuś będziecie chcieli pomóc, to bardzo często się zdarzy, że on będzie miał potem pretensje, że nie pomagacie mu tak, jak on sobie to wyobrażał, żeby to była jakaś o wiele większa pomoc, albo żeby to była ciągła pomoc, albo żeby to było ciągłe takie poleganie czy zawiśnięcie na kimś. Dlatego apostoł Paweł powiedział, aby w czynieniu dobrze nie ustawać. Jak coś dobrze robicie, to róbcie to po prostu coś dobrego i już się nie oglądajcie na to, jak ktoś na to reaguje. Niech wasza pomoc będzie po prostu pomocą z waszego serca, a jak ktoś inny czy czegoś innego oczekuje, czy więcej, czy czegoś, to już nie jest jakby tutaj powód do tego, żeby przestać czynić dobro. W czynieniu dobra nie ustawajmy, mówi apostoł Paweł. Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Czy tu już widzicie takie naprawdę już zniecierpliwienie, takie rozgoryczenie wręcz takie, że Bogu jest przykro, że przecież ciągle te znaki, no przecież zobaczcie, plagi w Egipcie, nie? Przejście przez Morze Czerwone, to wszystko mało, a teraz przyszli i usłyszeli od tych szpiegów, tych wywiadowców, że są obwarowane miasta i że są tam olbrzymi. Czy olbrzyma nie można zabić mieczem? Czy olbrzyma nie można zabić nawet kamykiem z potoku? No można. Diabeł wziął procę i zabił tego wielkiego Goliata. To nie byli nieśmiertelni jacyś niezniszczalni, niezniszczalne istoty. To byli normalni ludzie większego wzrostu. Cesarz Pontifex, cesarz Maximus. Pamiętacie? Była taka postać w Rzymie. No to miał ponad 2 metry, gdzieś tam chyba 2,30 czy 2,40. No tacy ludzie czasami rosną. Dlatego go nazwali Maximus, że był taki wielki. I tam też byli tacy ludzie. I Bóg mówi, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Bóg się poczuł znieważony tym, że oni mu po prostu nie wierzą. Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? To jest tak, jak wasze dziecko by przyszło całe roztrzęsione, jakieś małe dziecko macie, powiedzmy, takiego nastolatka młodego, roztrzęsione. Czego ty się tak boisz? O, nie wiem, czy będzie coś jutro do jedzenia, czy my będziemy mieli na opłaty. O, ale straszne, taka drożyzna, inflacja i wszystko, nie? Ale byście powiedzieli, dziecko, nie martw się, nie? Tatuś i mamusia o to zadbają, nie? I by całą noc płakało. No dziecko, kochane, no, to byście się poczuli tak urażeni, że was to dziecko ma za takich, zupełnie jakichś takich, wiecie, ludzi, jakichś niedojdów, którzy nie potrafią zadbać o swoją rodzinę. I Bóg tak się poczuł właśnie, nie? Robił znaki, robił cuda. Oni ciągle w takiej panice, w takim strachu. I czego Bóg od nas oczekuje, kochani? Że nawet wtedy, kiedy już widzimy, że się szykują jakieś problemy, że coś nie będzie łatwo, że trzeba będzie naprawdę jakąś walkę stoczyć, że trzeba będzie włożyć w coś siły, zdrowie, może nawet czasami życie. To jest tak, jak misjonarze jeżdżą do krajów tam, gdzie nie wolno głosić Ewangelii i są przygotowani na to, że mogą ich aresztować, mogą ich torturować, mogą ich zabić, mogą represjonować ich rodziny. Bardzo często te rodziny też trafiają do więzień i pomimo tego ludzie jeżdżą do takich krajów. Dlaczego? Bo są gotowi ponosić takie cierpienia, ponosić takie niewygody, zagrożenie, taki stres, obarczenie tym, że w każdej chwili może się coś wydarzyć strasznego. I ludzie się na to piszą. Wiecie dlaczego? Bo oni mają usposobienie tak, jakie Bóg oczekiwał od Izraela. Bóg mówi, no nie wierzę po prostu. No tyle rzeczy zrobiłem, a oni ciągle się tak boją, ciągle tutaj panikują i ciągle tutaj jest jakaś taka dziwna sytuacja. Wzburzeni w jakiejś panice, jakieś dziwne teksty mówią, które wykazują ich brak wiary w Boga. Kochani, jeżeli widzicie przed sobą albo macie w swoim życiu jakieś warownie, jakieś rzeczy, których nie możecie przemóc, są jakieś sytuacje, które ciągle są dla was ciężkie, jeżeli przechodzicie przez taki czas, gdzie nic nie widać na horyzoncie pozytywnego, tylko problemy za problemami i one się jeszcze piętrzą, to pamiętajcie, że w podobnej sytuacji byli Izraelici, kiedy widzieli przed sobą ziemię naprawdę mocno obwarowaną. Jerycho miało ogromne mury, nie do zdobycia, a mury się same zawaliły. Praktycznie gdyby nie zdobyli Jerycha, nie mogliby wejść do ziemi, bo zostawiliby armię z Jerycha za swoimi plecami, a Bóg spowodował tak, że oni mieli tylko chodzić, trąbić i krzyczeć i w ten sposób zdobyli Jerycho. No już kilkakrotnie o tym na ten temat mówiłem, że był to najbardziej niewojskowy sposób zdobycia jakiegoś warownego miasta. To miasto miało tak ogromne mury, że można było rydwanem po tych murach jeździć. Ono było na wzgórzu i część tego wzgórza wycięto i postawiono mur. Także jak taranami próbowali te mury zburzyć, to nie mogli, bo tam była część tego wzgórza, które podcięli i wybudowali mury, więc uderzenia w te mury powodowały, że tam nie było pustego miejsca, żeby te mury przepchnąć, tylko one się opierały na tym gruncie, w którym było. Są odkrycia archeologiczne, które pokazują, że rzeczywiście te mury zawaliły się od trzęsienia ziemi. Możecie, to wszystko braterstwo Bóg zachował. To jest nieprawdopodobne, jak bardzo Bóg uwiarygodnił swoje słowo. Są odkrycia archeologiczne. Była taka pani archeolog świecka, Kathleen Kenyon, która twierdziła, że to jest bajka, że ten Jerycho zostało wcześniej zburzone, ono tam na wskutek trzęsienia ziemi, te mury się zawaliły, potem zostało spalone, ale to było o wiele wcześniej niż opisuje to Biblia, że to zupełnie inne wydarzenia, podważyła wiarygodność tutaj Pisma Świętego. Natomiast archeolodzy biblijni, którzy pojechali, bo ona nie znalazła jakiegoś rodzaju porcelany, który w tamtym czasie, kiedy Mojżesz zdobył, kiedy w zasadzie już to Jerycho zostało zdobyte i spalone, to powinna tam występować. Ona oczywiście, wiecie, na czym polegał problem, że kopała w biednej części miasta, gdzie nikogo nie było stać na taką porcelanę. Kiedy odkopali bogatszą część miasta, znaleźli tą porcelanę, która, bo porcelana, ona tam była produkowana, były mody. Raz się produkowało taką, z takim dzióbkiem, raz z innymi uchwytami. Między innymi, kierując się rodzajem porcelany, można określić wiek jakiegoś grodu czy jakiegoś miejsca zamieszkanego, bo znajdując skorupy, bo to się ludziom zbijało, no więc wyrzucali to do śmieci, do jakichś dołów, jak to się odkopuje, potem to się znajduje taką potłuczoną porcelanę i na tej podstawie można datować, kiedy tam ludzie żyli. I ona powiedziała, nie ma tej porcelany, więc to nie jest w ogóle ten okres, zaczęła tam coś wymyślać z jakimś innym okresem, ale znaleźli tą porcelanę. Tam rzeczywiście bogaci ludzie idący za modą kupowali taką porcelanę od tych kupców z tych karawan i mieli tą porcelanę. Jak im się zbiła, to ją wyrzucili na śmieci. Dzisiaj archeolodzy to datują. I okazało się, że wszystko dokładnie tak się stało, że miasto to zostało zdobyte przez to, że było trzęsienie ziemi. I potem te mury się osypały, oni po tym gruzie sobie weszli do miasta i zdobyli je. Tak Bóg działał, w tak nieprawdopodobny sposób Bóg działał, a oni tutaj, braterstwo, w strasznej panice i w strasznym lęku, aż Bóg powiedział, że już się czuje znieważony. Jeżeli są przed nami takie problemy, takie rzeczy, które nam się wydają nie do przejścia, to chcę wam powiedzieć, jak będziecie się bać i będziecie wołać do Pana i będziecie tacy niepewni i tacy zastraszeni, to Bóg się poczuje znieważony. Bo tyle rzeczy zrobił w waszym życiu, A my ciągle, a to przecież ja tak samo do siebie mówię, nie tylko do was, a my ciągle od nowa się boimy, jak przychodzi jakaś sytuacja. Jak się tylko coś dzieje, albo coś się zanosi, że się będzie źle działo, to się boimy. A Bóg mówi, no i znowu się boisz, no znowu się boisz, no tyle rzeczy zrobiłem w tym, że a ty się znowu boisz. No. Podziwiam ten twój wielki strach, który ciągle w tobie gdzieś się budzi. I to są dwie takie braterstwo, historie ze Starego Testamentu. Teraz bym chciał przeczytać wam o dwóch sytuacjach z Nowego Testamentu. Pierwsza to oczywiście taka sztandarowa historia, kiedy przepływają Morze Galilejskie. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Dużo już na ten temat mówiliśmy, ale przeczytam to, bo ten opis jest bardzo plastyczny i bardzo ciekawy. Ewangelia Marka od 35 do 40 wersetu. 4 rozdział Ewangelii Marka od 35. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Jezus do apostołów to mówi. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. A zerwała się gwałtowna burza. Tam też jest taka, ludzie, którzy się zajmują tymi terenami, mówią, że od Morza Śródziemnego tam są takie górki, takie pagórki, ale w jednym miejscu jest utworzony taki kanał, gdzie nie ma tych górek, tylko jest po prostu taki kanał od Morza Śródziemnego, który jak jest jakiś front, jakiejś masy powietrza, to one jak idą, to te góry, te pagórki to zatrzymują, ale przez ten przesmyk to powietrze się wdziera i ono już nabiera wtedy prędkości i jak już uderza w Morze Galilejskie, to tutaj to może to wywołuje bardzo nagłe zjawiska, takie zmiany pogody. Są nawet ludzie, którzy byli na wycieczce i płynęli tym morzem i się takie coś wydarzyło, że nagle po prostu z minuty na minutę pojawia się naprawdę ogromna burza. No tam ten napływ tego bardzo silnego wiatru jest tak silny, że to morze się wzburza i fale wtedy są bardzo wysokie. Zobaczcie, co tu jest napisane. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak, że łódź już się wypełniała. Czyli zalewały łódź. Nie? Musieli po prostu szybko wywalać z tego wala. Jeżeli fala za falą, no to wiadomo, że ta łódź za chwilę utonie. To nie ma takiej możliwości. Jesteśmy na środku morza i nagle zrywa się taka burza. Nawet nie było się można do tego jakoś przygotować, czy gdzieś starać się do brzegu popłynąć, bo nagle i fale są takie, że zalewają łódź. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy. Tam jest w tekście greckim, to nie, że nie obchodzi cię, że giniemy, tylko że nie martwi cię to, że giniemy. Panie Jezu, my tu giniemy, za chwilę już wszyscy utoniemy, a ciebie to nie martwi. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I nastał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? Co tu Jezus mówi? Bezpośrednia wypowiedź Syna Bożego, Pana Jezusa. Co jesteście tacy bojaźliwi? Wystraszyliście się burzy, która zalewała waszą łódź, tak że ta łódź za chwilę by utonęła? Tego, żeście się wystraszyli? Że płyniecie, a tu nagle takie fale i takie wicher, że już po prostu jeszcze minuty i byście utonęli. To tego, żeście się wystraszyli? Słuchajcie, no tak Jezus tu mówi. Co jesteście tacy bojaźliwi? Już kiedyś o tym powiedziałem, że jak się bać, no to kiedy, jak nie teraz? Nie? Wyobraźcie sobie na jakiejś takiej łódce, nie na jakimś takim wielkim statku, jakimś spacerowym, z blachy silnym, który ma jeszcze jakieś tam pomieszczenia po tym, ale płyniecie na jakiejś drewnianej łodzi i nagle fale wam zalewają tą łódź, a Pan Jezus mówi, ale wy jesteście bojaźliwi. Niesamowite, wiecie? Jak to? Jeszcze wiary nie macie? I Pan Jezus chciał przez to powiedzieć tak, a co myśleliście, że utoniecie? Że ja wybrałem was apostołów, ja Mesjasz, o czym wy wiecie, bo przecież wyznawali, że Jezus jest Mesjaszem, że Mesjasz wam utonie w Izraelu, że przyszedł Mesjasz, ale utonął w czasie burzy? A wybrał sobie apostołów, ale utonęli w czasie burzy? No i no i dlatego nie ma chrześcijaństwa na świecie, bo na w czasie burzy Jezus utonął z apostołami. Tak mniej więcej słuchajcie na tę wypowiedź Jezusa. Jeszcze wiary nie macie. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Co powinni sobie pomyśleć, braterstwo? Że przecież Jezus jest tu z nami w łodzi. Nic nam nie grozi, absolutnie. Przecież Jezus czynił ogromne znaki i cuda, łącznie ze wskrzeszaniem umarłych. Przywrócił wzrok ślepemu od urodzenia. To były, to były cuda i znaki, których nigdy wcześniej nikt nigdy nie robił. A Jezus mówi tak, no nie macie wiary, jesteście tacy bojaźliwi, nie? A to powiedział wtedy, kiedy wszystko ucichło. Nie? I kochani, czego Pan Jezus tutaj oczekuje od nas? Wiecie czego? Żebyśmy przed myślą, że jest tu coś strasznego, że jest jakieś zagrożenie dla nas, żeby się pojawiła myśl, jestem z Bogiem, jestem Jego dzieckiem. Pan Jezus jest moim Panem. I nic mi nie grozi, jestem całkowicie bezpieczny w Jego rękach. A jak będę się bał, to tylko okazuję swoją bojaźliwość. Czy ktoś z was chciałby być nazwany bojaźliwym? Ja nie chciałbym być nazwany, ale we mnie też się pojawiają myśli pełne jakiejś takiej bojaźni, nie? I to, co wam zacytowałem, braterstwo, z tej dzisiejszej pieśni, zobaczcie, jak to pasuje. Mój strach utonie w Twojej łasce, bo ręka Twa prowadzi mnie i Ty mnie nigdy nie zawiodłeś. Wiem, teraz też nie zawiedziesz mnie. Śpiewamy takie coś, a potem, kiedy się pojawiają problemy, to znowu się boimy i znowu panikujemy i znowu rozmyślamy, co to strasznego nas tu może spotkać. A Jezus oczekuje tego, żebyśmy byli bez lęku, żebyśmy nie byli Jego uczniami wystraszonymi, bo mamy potężnego Pana, potężnego Nauczyciela, potężnego Zbawiciela, potężnego Mesjasza. I się nie musimy w ogóle obawiać o nic. Nic. Ale gdzieś tam się to wszystko pojawia. Więc nie bądźmy bojaźliwi. Starajmy się zachować tak, żeby Pan Jezus powiedział, no to, że się teraz ale spisał. Nie bałeś się. Takie coś tam się zaczęło szykować, coś tam cię dotyka, a ty się nie boisz. No, to jesteś prawdziwie moim uczniem. Nie? Zobaczcie, gdyby oni się nie bali, to przecież Pan Jezus i tak by uciszył tą burzę, czy w jakikolwiek inny sposób mogliby przenieść, tak jak Filipa przeniósł tam do tego tam Etiopczyka. Duch Święty go przeniósł i nagle z tego miejsca był przeniesiony. Czy Jezus by nie potrafił przenieść tej łodzi na brzeg, żeby oni już tam byli bezpieczni? No, tysiąc sposobów mógłby Pan Jezus wymyślić, nie? Ale gdyby oni nie bali i nie krzyczeli, tylko by powiedzieli, mamy tu Pana Jezusa, On śpi, to Go nie budźmy, bo chyba nie ma powodu, żeby Go budzić, jest tylko burza, która nas zalewa, nie? To by Pan Jezus się obudził i powiedział, dobra, to robimy porządek już, fajnie, zachowaliście się, jestem z was dumny, zachowaliście się świetnie, ale nie zachowali się świetnie. My się też często nie zachowujemy świetnie i myślę, że powinniśmy zachowywać się tak, żeby Pan Jezus był z nas zadowolony. I ostatni fragment, też z Ewangelii Marka z 14 rozdziału, to jest sytuacja w Getsemanii. To jest taki też fragment nieoczywisty. 14 rozdział od 32 do 42. Od 32 do 42. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć i rzekł do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz, nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Mamy tutaj kilka próśb Pana Jezusa. To jest takie już bardzo osobiste, to już jest skierowane do konkretnych osób. To już jest skierowane do Jego najbliższych uczniów, z którymi Pan Jezus miał najbliższą relację, do Piotra, Jakuba i Jana. I On zabrał ich ze sobą do ogrodu. I teraz, braterstwo, tak. Tam jest prośba w Ewangelii Łukasza, która opisuje tę samą historię. W 22 rozdziale, w wersecie 40 jest napisane, za pierwszym razem, kiedy Pan Jezus z nimi przychodzi do tego ogrodu, to mówi, módlcie się. Już nie będę tego odczytywał. Tam jest dokładnie napisane, módlcie się. Czyli Pan Jezus ich zostawia w pewnym miejscu i mówi, módlcie się. Czyli poleca im modlitwę. żebyście nie popadli w pokuszenie, bo Pan Jezus już wie, co się wydarzy, nie? Co nadchodzi, jakie wydarzenia będą w najbliższych godzinach. I mówi do nich, módlcie się. Tutaj mówi do nich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę, czyli wy tutaj bądźcie, aż się pomodlę. I powiedział tak, smętna jest dusza moja aż do śmierci, czyli Pan Jezus, słuchajcie, to był taki ciężar, że się musiał z kimś podzielić. Jak człowiek przeżywa naprawdę coś ciężkiego, to chce się podzielić z drugą osobą. Chce jakiegoś takiego współczucia, zrozumienia, nawet nie, żeby oni mu jakiś rad udzielali, ale żeby po prostu się z kimś podzielić. I Jezus mówi, strasznie mi smutno jest. Nie? Będę, już zdaję sobie sprawę z tego, że moja śmierć jest niedaleko i że się po prostu, jest mi smutno, jest mi przykro, jest mi źle. I mówi tak, zostańcie tu i czuwajcie. Czyli dwie prośby. Módlcie się w tym czasie, żebyście nie popadli w pokuszenie, ale oni byli nieświadomi tego, co się zbliża. I mówi, i czuwajcie. Czuwajcie, ja jestem smutny, przechodzę naprawdę coś ciężkiego. I czuwajcie. A to była noc. Więc wiecie, jak usiedli, gdyby od razu zaczęli się modlić, pewnie by nie usnęli. Ale tak myślę sobie, że albo usnęli w czasie modlitwy, albo się nie zaczęli modlić. Bo jak sobie nie zdawali sprawy z tego, że tutaj się naprawdę dzieją rzeczy, zaczną się dziać rzeczy straszne i dla nich niewyobrażalne, że Mesjasz, z którego oni się spodziewali, że za chwileczkę wygoni Rzymian i będzie panował nad całą ziemią izraelską, że zostanie aresztowany i zabity, to ich świat się zawalił. A Jezus mówi, módlcie się, żebyście nie popadli w pokuszenie, żebyście przeszli przez to wszystko. I czuwajcie ze mną, bo mi jest ciężko, jest naprawdę, przechodzę ciężki czas. A oni usnęli. I wiecie, co tutaj z tego tekstu można wywnioskować? Że Pan Jezus oczekiwał tego, że oni będą z Nim współczuć, że będą z Nim w tych doświadczeniach, takich tych największych. On się aż krwawym potem pocił. Nie pękały naczynia włosowe te, które są w skórze i razem z potem wydobywała się krew. To jest już ogromne obciążenie organizmu, nie? A tutaj jeszcze obciążenie psychiczne. A oni zasnęli. I wiecie, czego Bóg od nas oczekuje? Że będziemy wzajemnie ze sobą tak zżyci, że będziemy w stanie nie przespać nocy, żeby ją poświęcić na modlitwę za bratem, za siostrą, za jakąś sytuacją, za naszymi bliskimi, za innymi wierzącymi. Że będziemy w stanie się modlić, nawet jeżeli nam nie będzie się ta sprawa wydawała jakoś, jeżeli ktoś nas poprosi o modlitwę, a my powiemy sobie, no co za sprawa taka, tam nic takiego, nie? Ktoś może prosić o coś, co nam się wydaje jakąś rzeczą błahą, ale dla niego może to być bardzo wielki problem. W zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, co przeżywamy, jaką mamy emocjonalność, jaką mamy osobowość, pewne rzeczy mogą się nam wydawać ciężkie albo lekkie. Komuś mogą się wydawać ciężkie, a nam się mogą wydawać lekkie. I nie możemy tym pogardzić. Oni nie rozumieli, dlaczego Jezus im się każe modlić o to, żeby nie ulegli pokusie, ale potem się okazało, widzicie, że jednak Piotr uległ pokusie. I zaparł się Pana Jezusa. Gdyby się może w tym czasie modlił, a nie spał, a Jezus potem mówi, to jednej godziny nie mogliście czuwać, jak długo się Jezus modlił. Jedną godzinę. I oni nie wytrzymali. Po jakimś czasie Jezus ich obudził, a potem już za drugim razem już ich w ogóle nie budził. No nie wiem, co 20 minut nawet, gdyby tak było, nie? Po 20 minutach przychodzi, patrzy, śpi, nie modlą się, nie czuwają. Przychodzi i po 40 minutach patrzy, znowu śpią, no już ich nie będę budził. I Piotr nie wytrwał, słuchajcie, i nie modlił się w tym czasie, i nie czuwał. A wiecie, jaka jest piękna sytuacja w Nowym Testamencie pokazana z Piotrem? Pamiętacie, jak Piotr był zamknięty do więzienia, żeby go stracić na następny dzień? I spał związany między żołnierzami, a nagle anioł te więzy zrzucił z niego, otworzył drzwi i wyprowadził go. Brama sama się otworzyła, wyszedł na ulicę i mówi, no rzeczywiście to anioł, bo najpierw mu się wydawało, że miał taki piękny sen, nie? A potem się okazało, że to anioł go wyprowadził. I gdzie poszedł? Do wierzących. Do domu Marii. A tam co się w tym domu działo, słuchajcie? Całą noc ludzie modlili się za Piotra. Widzicie? Piotr się wtedy nie modlił w tej nocy z Panem Jezusem i upadł. I popadł w pokuszenie. A wierzący, jak Piotr był w więzieniu i mu groziło niebezpieczeństwo, to się wierzący modlili w tym domu przez całą noc. I jak usłyszeli, że Bóg wyprowadził Piotra, byli pełni radości, bo Bóg odpowiedział na ich modlitwy. Tak. Tak Bóg pokazuje takie, wiecie, takie sytuacje drobne, które pokazują, kiedy się je zestawi, że naprawdę nie można tego zaniedbać. Jeżeli nawet ci się wydaje, że jak kogoś prośba o modlitwę jest dotyczy jakiegoś drobnego, nieistotnego szczegółu, to módl się, bracie i siostro, bądź gotowy nawet poświęcić temu całą noc. Jeżeli ktoś chce, żeby z nim czuwał, jeżeli ktoś chce, żeby z nim przeżywał jakieś ciężkie chwile, to przeżywaj z nim te chwile, uczestnicz w takim ciężkim czasie. Bądź dostępny, zadzwoń, zapytaj się, jak jest, co się dzieje, odwiedź go, poklep go po ramieniu, powiedz, jestem z tobą. Nawet jeżeli nie mamy rozwiązania takiej sytuacji, to zawsze możemy być z tą osobą i zawsze możemy ją wesprzeć. Zobaczcie Pana Jezusa, doskonały człowiek, i mówi, bądźcie ze mną, bo moja dusza jest smętna, jestem zmartwiony, jest mi po prostu źle, czuję się samotny. I my też możemy, braterstwo, kosztem swojego snu, kosztem swojego wypoczynku, wolnego czasu, czy czegokolwiek, możemy wspierać naszych bliskich, nasze siostry, naszych braci. I to jest wspaniała rola. I to w zasadzie wszystko, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, że tak naprawdę, czego oczekuje od nas Bóg? Że jak nas będzie goniła armia, która będzie chciała, będzie pełno wozów wojennych i mieczy, to my się nie będziemy bali, nie będziemy panikować. Że wtedy, kiedy nam powiedzą, że coś, do czego my zdążamy, jest nieosiągalne, że to jest po prostu takim niewielkim niebezpieczeństwem, że w ogóle nie warto starać się, żeby gdzieś tam jakąś działalność zaczynać, czy żeby coś robić, czy żeby do czegoś przyłożyć swoje ręce, to nie dajmy się zniechęcić, tak jak ci szpiedzy zniechęcali Izraela. Tak samo, braterstwo, wtedy, kiedy jesteśmy w jakiejś sytuacji takiej, która jest groźna, która wydaje się, że to już jest koniec naszego życia, czy koniec jakichś naszych nadziei, czy koniec jakichś naszych planów, tak jak ci na tej łódce, to zachowajmy spokój, powiedzmy sobie, Bóg jest ze mną. Co mnie może spotkać tak naprawdę? Co mi się może stać? I wtedy, kiedy też możemy z kimś współczuć, razem z kimś dzielić ciężki czas, możemy zarwać noc, i być z tym człowiekiem po prostu w modlitwie, czy przez swoją obecność, to bądźmy na to gotowi. W takich sytuacjach, widzicie, Bóg oczekuje od nas takich niestandardowych zachowań. Nie tego, że powiemy, tak jak ten te chleby chciał pożyczyć, nie? A ja już śpię, dzieci ze mną są w łóżku, nie pożyczę ci tych chlebów, nie? Ty chcesz, żebym się modlił, ale ja dzisiaj miałem ciężki dzień, to nie będę się modlił, już idę spać, bo jestem, już padam po prostu z nóg, nie jestem w stanie się pomodlić. Każdy z nas będzie miał takie sytuacje i myślę, braterstwo, że może bardziej okażemy się waleczni, bardziej nieustraszeni, nie damy się zniechęcić czemuś i że będziemy osobami, które będą z sercem dzieliły się z innymi bliźnimi swoim czasem i swoją uwagą, swoim wypoczynkiem czy swoim snem. Tymi słowami chciałbym was, kochani, zakończyć i zachęcić do opierania się na Słowie Bożym właśnie w naśladowaniu takich postaw. Niech Bóg będzie błogosławiony, kochani. Amen.